a Bóg ma konkretne myśli o człowieku bezbożnym, czy o człowieku, który go nie szuka. I myślę, że warto jest naprawdę przyswoić sobie Księgę Joba, choćby pod tym kątem. My wiemy, że wiele zarzutów, które pada tam pod adresem Joba, jest nietrafione, ale to nie zmienia faktu, że stwierdzenia, które tam padają, są jak najbardziej prawdziwe i które możemy wykorzystać w rozmowie z innymi ludźmi. Przeczytajmy pierwszych 5 wersetów rozdziału 22. Na to odpowiedział Elifas i rzekł: czy człowiek może być przydatny Bogu? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Czy wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy? Albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? Czy każe cię z powodu twojej bogobojności i czy pozywać się za nią przed sąd? Czy to raczej twoja złość jest tak wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Elifas zadaje tutaj kilka ważnych pytań, które tak naprawdę są zarazem odpowiedziami. Czy to Bóg ma korzyść z człowieka i potrzebuje człowieka? Czy to człowiek potrzebuje Boga? Czy sprawiedliwe postępowanie człowieka jest z korzyścią dla Boga, czy z korzyścią dla samego człowieka? I w końcu, czy to Bóg karze Joba za bogobojne życie, czy Bóg karze człowieka za bogobojne życie, czy raczej to, co go złego spotyka, jest bezpośrednim następstwem jego grzesznego życia? A więc to są ważne pytania, które zostały tutaj postawione przez Elifaza i moglibyśmy szybko odpowiedzieć. To człowiek potrzebuje Boga, a nie Bóg człowieka. To człowiek ma korzyść z relacji z Bogiem i ze sprawiedliwego życia, a nie Bóg. I w końcu całe nieszczęście, które spotyka człowieka, jest nie tyle karą za grzech ze strony Boga, ile owocem tego grzechu w jego życiu. Prawda? I cóż, Bóg nawet nie musi za bardzo wkraczać w życie człowieka, żeby dopadło go nieszczęście spowodowane jego własnymi decyzjami i żeby dopadły go owoce jego własnego grzechu. I człowiek bezbożny najczęściej właśnie z tym zmaga się w swoim życiu, z owocem własnego grzechu. Już mówiliśmy, proste, jeżeli człowiek nie kontroluje się w swoim życiu i na przykład, już taki skrajny przykład, tak zażywa narkotyki, to wiadomo, że w końcu jego organy przestaną działać i właściwie spowoduje to prawdopodobnie późniejszą lub wcześniejszą śmierć tego człowieka. To nie jest kara za grzech, to jest owoc jego życia, tak? I właśnie tutaj Elifas mówi, że człowieka nieraz dopada po prostu jego własny grzech, owoc jego własnego postępowania. Jeżeli człowiek nie kieruje się w życiu Biblią, Słowem Bożym, a kieruje się swoją mądrością, to potem doganiają go owoce jego wyborów, jego postępowania. Zobaczmy więc następstwem jakiego postępowania Joba miałoby być nieszczęście, jakiego spotyka. Czyli Elifas sugeruje, że to, co go spotyka, to spotyka tylko ludzi, którzy o takie o właśnie rzeczy czynią. Od wersetu 6 do 20. Czyli Elifas wcale nie mówi, że Job tak uczynił. Tylko mówi, takie nieszczęście to może spotykać tylko najgorszych ludzi. Jakich ludzi? Ano właśnie o takich o. Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. Zmęczonemu nie podałeś wody, głodnemu odmawiałeś chleba. Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Twoje światło przyćmiło się, tak że nie widzisz, a fale wód okrywają cię. Czy Bóg nie jest w górze na niebie? Spójrz na najwyższe gwiazdy, jak są wysoko, a ty mówisz, cóż Bóg wie? Czy może sądzić poprzez ciemne chmury? Gęste chmury zasłaniają go, nie widzi, gdy się przechadza po skraju niebios. Czy chcesz się zatrzymać na czy chcesz się trzymać odwiecznej ścieżki, co nią kroczyli niegodziwcy, którzy zostali porwani przed czasem, a strumień zalał ich grunt? Mówili do Boga, odstąp od nas. I cóż nam może uczynić Wszechmocny? A jednak On napełniał ich domy dobrem i zamysł bezbożnym daleki był od Niego. Widząc to, sprawiedliwi weselą się, niewinny szydzi z nich, mówiąc: oto nasi przeciwnicy unicestwieni, a ich bogactwa pochłonął ogień. Trochę nieszczęśliwe tłumaczenie, muszę powiedzieć, bo tak naprawdę, jeżeli mamy w pamięci poprzednie rozważania i teraz tu czytamy z uwagą, to troszeczkę pewne rzeczy po prostu nie pasują do siebie. Ale w tych wersetach od 6 do 9 Elifas stawia Jobowi zarzuty właśnie, że to, co go spotkało, spotyka tylko najgorszych. Jacy to są ci najgorsi? No tu jest parę grzechów takich wymienionych. A więc Jobie to tacy ludzie, którzy biorą zastaw od najbliższych, od rodziny. Czyli mówiąc wprost, pożyczają coś, ale mówią: musisz mi dać coś pod zastaw. Nie są gotowi tak naprawdę bezinteresownie pomóc. I tutaj ten obraz tego bliźniego, widzimy, że ten człowiek jest ubogi. On jest biedny. I prawo pozwalało brać pod zastaw na przykład szatę wierzchnią, płaszcz tak naprawdę. Ale nawet kiedy się brało ten płaszcz, trzeba było go oddać przed zachodem słońca. Czemu? Ponieważ człowiek na noc tym płaszczem się po prostu nakrywał. To była jego kołdra w te zimne dni, w tamtym klimacie. A tutaj widzimy, że ten bezbożny to nie tylko, że płaszcz zabiera i nie oddaje, ale zabiera szatę, zostawiając człowieka nagim zupełnie. Coś, czego nie można było robić, tak? I to uchodziło za największą taką niegodziwość, przejaw no, takiej bezwzględności wobec bliźniego, a tutaj wobec nawet najbliższej rodziny. A więc było to szczególnie podłe zachowanie. Dalej, Hiob według Elifaza nie stosował się do powszechnie przyjętych zasad gościnności, że po prostu gościa się przyjmowało, obdarowywało chlebem, częstowało tam wodą, a on spragnionemu nie dawał nawet wody, miał powiedzieć Elifaz, ani nie dawał chleba, tak? A więc znowu jakaś podłość, zupełnie taki nieotwarcie na człowieka potrzebującego. Innym grzechem Joba miała być stronniczość w sprawach spornych, bo on był sędzią. Do niego przychodzono, pamiętacie, po sprawy, radzono się go, co i jak robić, i rozstrzygano sprawy sporne. A między innymi rozstrzygano jakieś sprawy dotyczące majątku. I zostawała wdowa, tam gdzie zostawała wdowa z dzieckiem, a więc właściwie osoba bez jakiejś takiej ochrony prawnej, ludzie potrafili być stronniczy w rozstrzyganiu spraw i odbierać im z tego tytułu majątek, pozostawiając ich zupełnie na pastwę losu. I to też był taki przejaw, czy może postępowanie no, skrajnie niegodziwe. Czyli widząc beznadzieję sytuacji wdowy z dzieckiem, bezprawnie odbierano jej ziemię i przekazywano bogatym, zamożnym, na zasadzie, że prawa silniejszego, tak? A więc tego typu grzechy zasługują właśnie na takie nieszczęście, które spotkało Joba. Oczywiście wersety 10-11 pokazują nam, że Elifaz wcale nie uważa, że tak postępował Job, ale mówi: takie grzechy, tak, spotyka właśnie taka kara, jakiej ty doświadczasz. I dalej w wersetach tych od 12 do 20, jak sobie popatrzymy, Elifaz przestrzega Joba przed zuchwałością typową dla bezbożnego. A co robi zuchwały? Cóż Bóg wie? Cóż może mi uczynić? Odstąp od nas, tak? To są te słowa, które wypowiada zuchwały, patrząc na innych i można powiedzieć, patrząc Bogu w twarz. I właśnie Elifaz przestrzega Joba, aby nie przebywał na drodze zuchwałego, aby jak najszybciej z niej zszedł, bo źle skończy. Bezbożny drwi sobie, że z nad ciemnych chmur, z nad wysokich gwiazd Bóg, cóż on widzi? Więc na pewno nie dostrzeże tej wąskiej dróżki, którą on idzie w taki pokrętny sposób, czyniąc swoją nieprawość. I przestrzega Joba, aby nie trzymał się odwiecznej ścieżki bezprawia. Ci, którzy nią podążali, znowu się to powtarza, zostali porwani przed czasem. I teraz właśnie, u nas tego nie widać, ale właściwie tam jest tak napisane, że koniec tych ludzi widzą sprawiedliwi i cieszą się. Nie ma tam nic o tym, że Bóg napełnia ich dom bogactwem pomimo pomimo ich zuchwałości. Tylko jest powiedziane, że zuchwały tak mówi, tak? Ha, Bóg napełnił mój dom tym całym dobytkiem. Co wy sobie myślicie, tak? Taki jest sens tego wszystkiego. A Elifas mówi, sprawiedliwi widzą ich koniec i radują się, tak? I ostatni fragment tego rozdziału jest to właśnie apel, myślę, niezwykły i piękny, właśnie, który jest wezwaniem, które my powinniśmy czynić wobec ludzi, którzy są, wydawałoby się, ponad wszystkimi, którzy uważają, że Bóg im jest niepotrzebny. Elifas kieruje taki apel do Joba. Pogódź się z nim, z Bogiem i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swym sercu jego słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk, czy nawet inne tłumaczenie mówi, że nawet bezbożny, gdy będziesz się o niego modlił, będzie wybawiony ze względu na ciebie. Tak? A więc widzimy wyraźnie, że do zguby doprowadziła Joba według Elifaza, co? Miłość pieniądza, żądza bogacenia się, to złoto z Ofiru, najlepsze, tak? I stąd apel Elifaza, rzuć to wszystko, wdepcz to ziemię, w ziemię, tak? Pogódź się z Bogiem, zawrzej z Nim pokój, przyjmij Jego wskazania, wzłóż w swym sercu Jego słowa, w pokorze nawróć się do Niego, oddal nieprawość od swego namiotu. Bardzo konkretne żądania. To nam pokazuje, że opamiętanie nie jest rzeczą taką po prostu, wiecie. Nawróć się do Boga, wyznaj, że Go kochasz, poproś o zbawienie, będziesz zbawiony. Wcale nie tak. Konkretnie jest powiedziane, tak? Przyjmij Jego wskazania, złóż w sercu Jego słowa, w pokorze nawróć się do Niego, oddal nieprawość od swego namiotu. I mówi, kiedy Bóg stanie się najwyższym dobrem dla ciebie, wtedy doświadczysz Jego pomocy, Jego łaski i Jego dobroci. I znowu tutaj wracamy do tego dzisiejszego przesłania, często głoszonego. Bóg cię kocha. Bóg chce, żeby było ci dobrze. Wystarczy, że podniesiesz rękę i wyznasz Jezusa Panem i będziesz zbawiony i wszystko się zmieni i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj właśnie widzimy, że nawrócenie i opamiętanie to jest dogłębna przemiana w człowieku, która przejawi się w jego postępowaniu i będzie dowodem tego opamiętania. Wiemy, że zarzuty Elifaza odnośnie Joba były błędne, ale apel kierowany do człowieka bezbożnego, który tak postępuje, jest jak najbardziej właściwy. Jest jak najbardziej właściwy. Mam nadzieję, że pośród nas nie ma osoby, do której byłby on aktualny. Mam nadzieję, że nikt z nas nie wzbogacił się bezprawnie. Prawda? Mam nadzieję, że nikt z nas nie wzbogacił się krzywdą innego człowieka. Ale właśnie czytamy, nie postępuj zuchwale, twierdząc, że Bóg nic nie może, że Bóg nie widzi cię znad tych czarnych chmur. On jest Panem, On wszystko osądzi. Pamiętacie, nawet jeżeli umrzesz syty dni, bogaty, otoczony szczęśliwą rodziną, staniesz przed Bogiem, który rozliczy każdego człowieka z jego uczynków, z każdego jego słowa. I tak jak uczymy zawsze, i to tutaj też wybrzmiewa, więc teraz jest czas, aby pojednać się z Bogiem. Teraz jest czas pojednania z Bogiem. Pogodzenia się z Nim. nie kiedy staniemy przed Nim. Ten piękny obraz we wcześniejszych rozdziałach, nie wiem, czy pamiętacie, jak jest powiedziane, że człowiek stanie i nagle zobaczy Boga nad sobą, człowiek, który nie wierzył w Niego. Ale to nie będzie czas pojednania, to będzie czas sądu, a więc dzień śmierci, kiedy człowiek musi stanąć przed Bogiem i przekona się, że On naprawdę istnieje. Rzymian 5 rozdział, wersety 1, 2 i 8. On się już pojawia od jakiegoś czasu. Ale, bo jest pytanie, jak pogodzić się z Bogiem? Jest tylko jeden sposób. Bóg nam tę drogę wyznaczył. Możemy się pojednać z Nim, przyjmując zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa przez wiarę. Czytamy, usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Może jest człowiek, który na sposób ludzki odniósł sukces, ale w sercu czuje ciężar, czuje jarzmo. Doganiają go już owoce jego grzechu, jego postępowania i czuje, trzeba się pojednać z Bogiem. Niesamowite jest, jak człowiek potrafi być przygotowany przez Boga. Wtedy pyta, co mam czynić, aby być zbawionym. I ta historia, słuchajcie, Zacheusza na zakończenie już. Nie wiemy, co się działo za drzwiami. Jak bacznie poczytamy tę historię, to możemy wywnioskować. To nie była po prostu prosta rozmowa Jezusa z Zacheuszem. Tylko myślę, że rozmawiali o tym, czym jest prawdziwe opamiętanie. I co trzeba zrobić na przykład w przypadku Zacheusza, żeby pokutować właściwie? Dlatego on mówi, że Panie, połowę swojego majątku rozdam ubogim, tak? A jeśli coś na kimś wymusiłem, oddam w czwórnasób, chociaż zakon nie żądał aż tyle, żądał trochę mniej. I to było dowodem opamiętania tego człowieka i Jezus powiedział, proszę bardzo, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dlaczego? Ponieważ było prawdziwe opamiętanie, chęć zadośćuczynienia. Nie na sposób ludzki, według tego, co głosi i co mówi Słowo Boże. Niejednokrotnie każdy człowiek, jakaś historia, jakieś ukryte rzeczy, których nie chcieliby ludzie, by były widoczne gdzieś w życiu. Ale musimy zdać sobie sprawę, i o tym ta historia dzisiejsza mówi, że aby pogodzić się z Bogiem i mieć z Nim pokój, trzeba wyznać swój grzech, trzeba się od Niego odwrócić, trzeba przyjąć Słowo Boże, tak jak ono uczy, i żyć w zgodzie z Nim. I trzeba co? I trzeba zadośćuczynić. Nie po prostu powiedzieć, Panie, wybacz mi, przepraszam, wyznaję, tak, zrobiłem to i to, dziękuję, że mi wybaczyłeś, jestem już oczyszczony. Ale zbawienie staje się udziałem domu, który pokutuje również ze swego grzechu. I to zawiera się w pojednaniu i zawarciu pokoju z Bogiem. Prawdziwe, dogłębne opamiętanie. Czytajmy Księgę Joba z naszymi znajomymi. To jest bardzo ciekawa księga, ludzie mogą chcieć o niej rozmawiać. W niej mogą widzieć swoje życie jak w zwierciadle. Nie, nawet nie trzeba mówić, a wiesz, ty właśnie tak postępujesz jak ten Job, albo jak to, jak postępujesz niczym ta osoba, o której pisze Elifas. Ludzie widzą, co jest napisane w Słowie. Potrafią sobie to przełożyć. Ale to, co jest najważniejsze, obyśmy my, znając Słowo, nie byli jak ta osoba z historii Elifaza. Obyśmy nie byli. Obyśmy potrafili prawdziwie opamiętać się i odwrócić od swoich grzechów, zadośćczyniąc na podstawie Słowa Bożego. Amen.